Cały tydzień chodziłem ze słowem, które będę dzisiaj głosił do was. Jest 7 ładnych punktów, biblijna cyfra, więc nawet jak nie przerobię wszystkich, to wszystkie przeczytam i wymienię wam. A tytuł tego jest Jak budować życie, aby się nie zachwiało. I dzisiaj rano wstałem o 7, żeby te wszystkie notatki, które robię przez cały tydzień sobie w iPhonie skleić razem, wyciągnąć te wersety, które mi chodziły po głowie. Zawsze rano spisuję sobie to, co mam głosić w niedzielę, co przez cały tydzień gdzieś tam we mnie rośnie w różnych sytuacjach. I napisałem, jak budować życie, aby się nie zachwiało. Napisałem znak zapytania i SMS przyszedł. I glądam, otwieram SMS, a pisze Łukasz Wiazowski. Nie mogę utrzymać równowagi. Wszystko mi się kwieje. Co jest z moim błędnikiem? Proszę się modlić o moje ucho. A mówię, wow, ale szok, aby się nie zachwiało. I wtedy już byłem przekonany, że faktycznie dobrze jest, żebym to do was mówił. Jak budować życie, żeby się nie zachwiało? Na przykład, Łukasz jest tylko proroczym potwierdzeniem, że dobry temat. A on ma po prostu coś sematycznego z uchem. Tak wierzymy, a nie, że jego życie się chwieje. Kochani, oby wszystkich nas życie z Bogiem wyglądało tak jak życie Łukasza. Naprawdę. Bogu dziękować, Bogu dziękować. Dobrze, okej. Okay. Zapomnijmy o Łukaszu. Modliliśmy się, wierzymy, że już ma lepiej teraz, jak jest w domu. I teraz słuchajcie, teraz są po prostu tych 7 punktów. Skąd się wzięło to całe słowo? Wiecie, ja jestem człowiekiem emocjonalnym. Znacie mnie, rozkminiam życie cały czas, rozkminiam świat. Żyję w bólu tego świata i swojej własnej egzystencji. Próbuję znaleźć jakieś klucze, jak to poukładać. I z tych wszystkich bólów wychodzą fajne kazania i zawsze mi mówicie, że Marek, ty to dobrze, że ty mówisz takie rzeczy, które sam przeżywasz. To kazanie też z czegoś takiego się wzięło. Wiele lat temu ktoś powiedział coś takiego i to cały czas dźwięczało w moim sercu, ale na danym etapie, na jakim jestem w moim życiu, to pomaga, ale później człowiek idzie głębiej. Muszę cofnąć, bo żony nie widzę.
Cześć.
Ale później Bóg to jeszcze rozwija dalej. Żeby się nie zachwiało. I zacząłem do Boga tak mówić. A wiem, dawno temu dotarło do mnie takie słowo. Ktoś kiedyś nawet je wygłosiłem w kościele. Później Tomek mi po tym kazaniu powiedział, Tomek Wiazowski, cześć, nie tylko, że brata wspominał, ale do ciebie też. Wspomniał mi, że to trudne słowo tak słuchać. A w tym słowie mówiłem akurat o depresji. Przedawałem przykład osoby, która umierała w takim powszechnym przekonaniu, że była świętą osobą przez całe życie, a umierając po prostu nie potrafiła nawet się pomodlić krótko. Cierpiała przez końcówkę swojego życia na straszną depresję i wykładowca, który akurat opisywał życiorys tego człowieka, powiedział, że człowiek, który nie doświadcza depresji, to tak naprawdę nie jest realistą, bo jak można nie doświadczać depresji w tym upadłym świecie? Jeżeli ktoś zdaje sobie sprawę, z czym jest ten świat i czym jest to życie, to nie może od czasu do czasu nie czuć przygnębienia, bo wtedy znaczy, że w ogóle nie czuje tego ziemskiego życia. Wtedy Tomek powiedział, że depresja jednak jest ciężka choroba i po prostu może nie do końca ta ilustracja. Później mnie dopadło jeszcze bardziej, więc już się zgadzam z Tomkiem. Po kilku latach od tamtego czasu. Ale wiecie, w ostatnim czasie jakoś to do mnie wróciło i właśnie przypomniałem sobie to stwierdzenie, że jeżeli człowiek nie odczuwa tego takiego silnego doła od czasu do czasu, to być może on po prostu ma niewłaściwy stosunek do rzeczywistości. Żyje w jakiejś łudzie, że wszystko jest pięknie, a tylko jego nieszczęście spotkało. Nie. Po prostu my żyjemy naprawdę w słabym świecie, który potrzebuje przemiany. Potrzebna jest nowa ziemia. Potrzebna jest nowa świątynia. Potrzebne jest nowe życie. Potrzebne jest królestwo, które jest tak w niebie, tak ma być na ziemi. I to, co jest tutaj, jest wszystko do przemiany. No i właśnie jeszcze w zeszłym tygodniu, bo jak wiecie, w poprzedni weekend mnie nie było. Byłem na spotkaniu dla mężczyzn pod Koszalinem. Bardzo dobry czas mieliśmy. Więc to już się zaczęło 1,5 tygodnia temu. Zacząłem rozmawiać z Bogiem i mówię, Boże, dobrze, to jeżeli to jest prawdą, to co ja mogę zrobić z tym moim odczuciem, że jest tak niefajnie? I wtedy Bóg zwrócił moją uwagę na modlitwę Ojcze Nasz. Tam jest ona w naszych tłumaczeniach Biblii wszędzie jest tłumaczona Ojcze Nasz. Ale wiecie, w Grece, w tym języku, w którym ta Ewangelia została spisane, tam jest użyte słowo, nie tylko słowo Abba, które jest takim osobistym odniesieniem do Ojca, czyli dzieci, które wiesz, w tych krajach semickich one zaczynają od abu, wiesz, i odtąd się, tak jak my mamy mama, prawda, albo ta, to tam jest abba, i to jest tata, więc abba jest tym odkreśleniem takim bliskiej relacji, nie jest to ojciec, ojcze, tylko właśnie tato, to tam jeszcze w Grece jest nie tylko abba, ale jest abbuni. Czyli nie tylko... My nie wiemy, jak, bo to jest jakiś trzeci jeszcze stopień. My mamy ojca, tatę i może tatusia. Więc tam jest to abbuni, tatusiu. I wiecie, kiedy ja myślałem o tym takim moim odczuciu tego, czym jest to życie na ziemi, tym braku komfortu, to mi pokazał, że widzisz, Jezus też to odczuwał. On też czuł ten dyskomfort w czasie życia na ziemi i dlatego właśnie w takiej modlitwie łączył się ze swoim niebiańskim ojcem i wracał do swojego tego takiego okresu, jakby powiedzieć, no okresu dziecka, kiedy miał bliskość, kiedy miał odczuwalną opiekę nad sobą i wtedy mówił do taty, tatusiu. I on jako dorosła osoba, Jezus, po 30, kiedy w Izraelu już po 30 można było zabierać głos w sprawach dotyczących innych ludzi, do 30 można było się tylko sobą zajmować, nie było się uważanym za osobę dorosłą. On już po 30, kiedy pełni służbę, uczy swoich uczniów tej modlitwy, ponieważ on sam się tak modli. I on mówi, tatusiu. I wiecie, i Bóg zaczął mnie zachęcać i mówi, zobacz, w tym miejscu, gdzie jesteś w takiej ciemności i złym odczuwaniu tego świata, możesz właśnie z tego miejsca tej, powiedzmy, nie wiem, jak wam to jeszcze opisać, żebyście poczuli, tej deszczowej, jesiennej pogody i mgły, tej raźniejszości, która po prostu jest taka, jaka jest, ty możesz po prostu budować swoje życie, nawiązując relacje właśnie aż w takiej bliskości, aż w takiej tęsknocie. Tatusiu. Wiecie, i zacząłem się tak modlić. I zacząłem się tak modlić. Nie, tak jak, nie dlatego, żeby dzisiaj epatować takim infantylizmem przed wami, że ja do Boga mówię tatusiu i te słowa są takie tatusiu, siu, ti, tra, ta, ta, ta. I po prostu, i żeby jakoś też tylko mowę religijną odreligijniać i po prostu nadawać nowe znaczenia. Ale ja to robię dla własnej duszy. Bo kiedy jesteś sam i sam to mówisz, to nie jest przed... Ty nie malujesz żadnego obrazu przed nikim. Twoja dusza nawiązuje żywą relację. I zacząłem w ten sposób do Boga mówić i zacząłem do Niego mówić, tatusiu, tatusiu, tato, tateńku, u Ciebie to jest po prostu czad. U Ciebie nie ma jak u mamy. Taka piosenka kiedyś była. No, ty jesteś mi cichy piec, cichy kąt. I po prostu... I zacząłem w ten sposób z Bogiem rozmawiać, że po prostu mówię, tato, u Ciebie jest mieszkanie. Tato, u tatusiu, u Ciebie jest wszystko w porządku. Ty tam rządzisz, tam Tobie nikt nie podskakuje. Ty mnie tu zesłałeś na dół. Okej, zrobię co trzeba, ale wiesz, ja tęsknię, ja chcę tego nieba, co tam masz, chcę tutaj. Niech mnie to przenika, niech przenika moją duszę. Jak przeniknie moje duszę, to później przeniknie to w cały świat wokół mnie i ja zrobię wszystko, co trzeba. Ale tatusiu, tateńku, tatuniu, niech to przyjdzie. I powiem wam po prostu, ta modlitwa zaczęła niesamowitą mocą oddziaływać na moje serce. Coś takiego dziwnego, bo ja o tym tatusiu, to o tym abbie, to słyszałem już wielokrotnie, ale nigdy jakoś tak wprost tego nie stosowałem. I zacząłem to robić w takiej też determinacji, że chociażby się żadne okoliczności nie zmieniły wokół mnie, chwilowo, to moja dusza rozkwitnie w tej modlitwie. Bo ja się łączę z tymi promieniami słońca, które z nieba spływają teraz. Z tą rzeką życia, która ożywia mnie, tą roślinę posadzoną na ziemi. I zacząłem w ten sposób mówić. I powiem wam, coś, to jest po prostu niesamowite, jak człowiek będąc tutaj, w ten październikowo-listopadowy dzień może rozkwitać duchowo, kiedy właśnie do takiego miejsca przychodzi. I słuchajcie, i wtedy mi Bóg zaczął dyktować te wszystkie punkty i zaczął do mnie mówić, które dzisiaj będę mówił, jak życie od wewnątrz może rozkwitnąć na zewnątrz tutaj i przynieść życie do tej ciemności i do tego świata, który jest oddzielony od Boga. Ale to zaczyna się od nas. Więc słuchajcie, będę wracał jeszcze do tej ilustracji. Wiersz nawet o tym napisałem. Ale zacznijmy po kolei. Pierwszy punkt, żeby życie człowieka się nie zachwiało. Po pierwsze, żeby życie człowieka się nie zachwiało, ono musi należeć do Boga. Jezus musi być Panem twojego życia. To jest absolutny fundament. Bo tutaj na ziemi my jesteśmy po prostu Bożymi agentami. Ten świat, jak mówi słowo, nie należy do Boga. On należy do króla tego świata, władcy tego świata ciemności, jak mówi Jezus, który zaślepia umysły i tak dalej i który działa w synach opornych, w synach buntu. I wiecie, i ten świat dzisiaj, po upadku Adama, on nie należy do Boga, tak jak należał w momencie stworzenia. Po ofierze Chrystusa, złożonej na krzyżu, kiedy Jezus po zmartwychwstaniu powiedział, wszelka jest władza moja i wszelka potęga i wszelkie panowanie, i wszystko musi się ugiąć przed moim imieniem, my dzisiaj tą władzę zaprowadzamy na nowo, sprowadzając Królestwo Boże. Ale My jesteśmy bezpośrednio połączeni z tym dziełem odkupienia, więc jeżeli to odkupienie nie dotknie nas, Jezus nie jest Panem mojego życia, to to królestwo nie może poszerzyć się na ziemię. Dlatego jest to pierwszy i podstawowy punkt. Jeżeli chcesz zobaczyć Boże działanie na ziemi, to pierwsze, co musisz zobaczyć, to musisz zobaczyć, że ty jesteś pod panowaniem Jezusa. Że On jest Panem twojego życia. I wiecie, są wersety w Biblii, wszyscy je znacie, w liście do Rzymian, 10 rozdział, 9 wers, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Więc od tej decyzji twojego życia, że Jezus, On rządzi moim życiem, On panuje, On króluje, zaczyna się życie, które się nie będzie chwiało. To jest po prostu w ogóle drzwi i wejście i sam początek wszystkiego, co ma się zmienić. Życie nie będzie porządkowane u ciebie w taki sposób, że po prostu Bóg przyjdzie i po prostu On uratuje ciebie, zaspokajając jakąś tam twoją potrzebę. Tak może zacząć się twoje przeżywanie Boga, bo On się objawia i wierzącym, i niewierzącym. On uzdrawia i wierzących, i niewierzących. Jego słońce i deszcz padają na wierzących i niewierzących. Ludzie bardzo często mają przeżycia z Bogiem, zanim uczynili Jezusa Panem swojego życia. Słyszą Boże głosy. Wiedzą, że Bóg ich naprowadza na swoje drogi. Później składają świadectwa, że to się zaczęło wiele lat wcześniej. Gdzieś tam w kościele, gdzieś tam na lekcji religii, gdzieś tam coś słyszałem, gdzieś tam ktoś coś mówił. Więc Bóg daje nam siebie doświadczać, ale tak naprawdę miernikiem tego, że wszedłeś na Boże drogi, jest to, że powiedziałeś Mu w modlitwie, powiedziałeś prosto do Niego, wyznałeś to przed ludźmi, że od teraz, tak jak nigdy wcześniej, Jezus jest Panem mojego życia. Wtedy się dopiero wszystko zaczyna. W Dziejach Apostolskich czytamy takie słowo, które Piotr głosił w domu Korneliusza. On powiedział, posłał on synom izraelskim słowo, Bóg, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On jest Panem wszystkich. To jest dobra nowina, od której zaczyna się życie duchowe każdego człowieka. Że Jezus jest Panem. Więc ja się ciebie pytam na początek tego kazania, jako pierwszy punkt. Czy Jezus jest Panem twojego życia? Tego nikt nie może zrobić za ciebie. Tego nie robi za ciebie Kościół, w którym jesteś. Kościół pod wezwaniem Jezus jest Panem. Wchodzisz do tego kościoła, stajesz się członkiem, więc Jezus jest twoim Panem. Nie, nie ma czegoś takiego. Twoje życie to jest osobista więź i twój osobisty stosunek do Boga. Jak ty siebie określasz? To definiuje twoje duchowe życie. Ludzie czasami tak mówią. A miało być tak dobrze, a pomodlili się, już mnie uzdrowiło, a później znowu się życie zawaliło. Albo chodzę do tego kościoła tyle lat i nic się nie zmienia. Kościół, okoliczności, co to ma wspólnego do ciebie i do Jezusa, który jest Panem twojego życia? To są wszystko następstwa. Następstwem nowych narodzin jest bycie we wspólnocie. Następstwem Bożego panowania jest Boży ład, który zaczyna się rozszerzać w twoim życiu i który zaczyna obejmować różne inne dziedziny twojego życia. To nigdy nie jest odwrotnie. To nigdy nie jest wołanie do Boga, Boże, coś zrób, a wtedy będzie wszystko dobrze. Po prostu jest pytanie, czy Jezus jest Panem twojego życia. Może tak się namolnie trochę za bardzo zatrzymuję przy tym punkcie. Niektórzy z was może powiedzą, ale Jezus jest Panem mojego życia już od wielu lat. Albo ja należę do Chrystusa już od wielu lat, dlaczego to powtarzać? Wiecie, to trzeba powtarzać. To trzeba cały czas powtarzać. Bo nam się wydaje czasami, że Jezus jest Panem naszego życia. W tym aspekcie doświadczalnym. Bo pytanie jest, czy On kierował moimi krokami dzisiaj? Czy kierował moimi krokami wczoraj? Czy przedwczoraj to była wola Boża, czy samowolka? Czy ja Mu wszystko oddałem, żeby działo się tak, jak On chce? A czy to moje narzekanie, które było wczoraj, to Jemu się podobało? Czy było zgodne z Jego wolą? Czy to było moje wyżalanie się Jemu? Czy to było moje wyżalanie się na innych ludzi, innym ludziom? Co to było? A czy moje lenistwo to był odpoczynek i regeneracja, bo już padłem na twarz? Czy tak naprawdę zmarnowany czas, który mogłem przekuć na jakieś Boże dzieło? Czy Jezus jest Panem twojego życia? Czy byłeś uczciwy? Czy byłem uczciwy? Tu i tu. Czy w moich słowach byłem uczciwy? Amen. Więc to jest coś, czym my musimy testować nasze serce. Nie wystarczy powiedzieć, Boże, czyż nie żyję dla ciebie? W ogóle taką rzecz powiedzieć tak odważnie przed Bogiem, to już jest niebezpieczna sprawa. Bo Bóg, On wie, czy po prostu, czy żyjesz dla Niego. On zna twoje serce, tak? Lepiej czynić go Panem, po prostu poddawać mu się. Wiecie, mamy takie modlitwy, które w Biblii często są opisywane i których my rzadko stosujemy, ale zawsze jak czytamy o modlitwach, to jest relacja z Bogiem, to jest nawiązanie więzi, ale zawsze w Biblii jak czytamy o tym, to tam ciało jest zaangażowane w te modlitwy. I są różne modlitwy. Podnosimy ręce, tańczymy, śmiejemy się, klaszczemy i tak dalej. Ale są takie modlitwy, które wyrażane w ciele, które są absolutnie fundamentalne dla naszego duchowego życia. I one są w Biblii opisywane jako padanie na twarz przed Bogiem albo klękanie przed Bogiem. Co one oznaczają? One oznaczają w wyrazie ciała to, że ja uznaję Boga jako tego, który jest nade mną i który jest większy. Amen. I wiecie, i to jest tylko zewnętrzne i to może stać się pustą pobożnością, ale jednak to ma swój początek w Słowie Bożym i to pokazuje, jaki powinien być stosunek nas do Boga. Mój kolega, który był pierwszą osobą, którą przyprowadziłem do Chrystusa, zaraz po mnie, która się nawróciła, to był człowiek, który spytał mnie przed nawróceniem, jak słyszę Boga. Jechaliśmy wtedy na nabożeństwo, on wtedy nie był wierzący, i spytał, jak słyszę Boga. Ja mówię, wiesz, czasami otwieram Biblię, na chybił trafił. A on mówi, a masz? Ja mówię, mam. Dałem mu Biblię. On mówi, daj mi na chwilę. Na przystanku autobusowym, w którym staliśmy, on ukląkł. Ja tam... On tu klęczy. A on wziął tą Biblię, na chybił trafił, otworzył. Palcem gdzieś tam wziął, przeczytał. Oddał mi Biblię. Nic nie powiedział, pojechaliśmy do zboru. Na spotkaniu się rozkleił, rozpłakał w czasie uwielbienia. Kazania w ogóle już nie pamiętał, bo ryczał przez całe kazanie. Bóg jest, na koniec wyleciał do przodu, oddał życie Jezusowi, wracaliśmy później do internatu. Ja się cieszyłem bardzo, on był zadeklarowanym ateistą wcześniej jeszcze, więc po prostu w ogóle nie mogłem z tego zrozumieć, jak to możliwe w ogóle, że tak przeskoczył z niewiary w wiarę. Ja całe życie wierzyłem w Boga. Nie był on moim panem, ale przynajmniej w niego wierzyłem, że istnieje. I się go pytam, słuchaj, Arek, ale co na tym przystanku tam, co z tej Biblii? A on mówi, przeczytałem tam, że do Boga można przyjść tylko wtedy, jak się człowiek uniży. I on, słuchajcie, przyszedł na to nabożeństwo w postawie, że on po prostu jest ten mniej ważny, ten, który będzie słuchał. Miał swoje wyobrażenie jakieś o tym uniżeniu przed Bogiem, ale wiecie, to wystarczyło, żeby Bóg wziął pod uwagę tą jego właśnie postawę serca, respektował postawę jego serca. I on się wtedy nawrócił. Wiesz, i powiem ci, jeżeli ty zaczynasz jakąkolwiek rzecz w swoim życiu w ten sposób, Panie, czego ty chcesz ode mnie? Ty jesteś Panem mojego życia. Gdzie mnie prowadzisz? Co chcesz zrobić? To powiem ci, następne kroki już będą bardzo dobre. Już będą we właściwym miejscu się znajdą. Bo już będziesz wiedział. Mówić, nie mówić. Płakać się, śmiać się. Usiąść, pobiec, odpocząć. Będziesz wszystko wiedział. Bez tego pierwszego punktu nasze życie jest cały czas próbowaniem takim, w którym często bardzo dużo tracimy. Bo my próbujemy. Nie trzeba próbować, rzeczywiście trzeba próbować, żeby się czegoś nauczyć, trzeba próbować. Ale słuchajcie, na początek bądźmy pewni, że Bóg tego chce. Amen? Czy Bóg tego chce? Czy Bóg tego chce w ogóle, żebyś zaczął próbować? Panie, a czy ty chcesz, żebyśmy wzięli kredyt? Bo chcemy mieszkanie kupić. Czy ty tego chcesz? Kredyt nie jest niczym złym. Można brać kredyty. Biblia nie zabrania brać kredytów. Biblia mówi, problem jest taki, kiedy nie płacimy kredytów. Albo problem jest, kiedy zaczynamy służyć temu, który nam pożyczył. Jesteśmy zniewoleni i tak dalej. Więc na początek się po prostu zapytaj, czy Bóg tego w ogóle chce. Amen? Czy my czasami robimy takie kroki na zasadzie, chcemy Boga sprawdzić i mówimy, Boże, jak ta możliwość się otworzy, to znaczy, że to była Twoja wola. Ludzie z brakiem przebicia całe życie modlą się, żeby się jakieś drzwi otworzyły. I żadne się nie otwierają, diabeł trzyma nogę na każdych drzwiach, się nic nie otwiera, tylko chodzisz od drzwi i cały czas próbujesz. Ludzie, którzy mają przebicie, mają ten taki po prostu życiowe po prostu takie przebicie, oni się w ten sposób modlą i diabeł wszystkie drzwi puszcza. I wtedy mówią, wow, ale wybór, czego tu spróbować. Wiecie, okoliczności nie zawsze dadzą dobrą odpowiedź, ale kiedy ty stajesz przed Bogiem i mówisz, Boże, jestem... W tym świecie, na którym mnie posłałeś, jestem zdany na Ciebie, na Twoje działanie. Ty musisz mnie poprowadzić. Jezus czynił cuda, uzdrawiał wszystkich chorych, którzy źle się mieli, dlatego, że Ty byłeś z Nim. Ja chcę żyć jak Jezus. Bądź ze mną, czego Ty ode mnie oczekujesz, do czego Ty mnie prowadzisz. I wtedy zobaczysz, twoje życie zacznie wyglądać zupełnie inaczej. Wtedy będziesz mógł próbować wielu rzeczy. Będziesz mógł próbować wziąć kredyt, znaleźć pracę i tak dalej, ale to już będzie zupełnie inna jakość, bo Jezus jest twoim Panem. Słuchajcie, my potrzebujemy siebie tego uczyć i potrzebujemy siebie ucząc, uczyć też nasze dzieci, żeby tak podejmowały decyzje. Samemu w ten sposób podejmując przed Bogiem. Czy Boże, czy Tobie się podoba moje życie? Czy Ty królujesz w moim życiu? Czy Ty jesteś Panem? Dobrze, to był pierwszy punkt. Uczyń Go Panem. Czy Twoje życie należy do Boga? To jest pierwszy punkt budowania życia, które się przed Bogiem nie zachwieje. Absolutnie fundamentalne. Nie musimy od tego takiego czegoś zaczynać głoszenie Ewangelii do każdego, który nie poznał Jezusa. Bo to jest zupełnie inna kwestia. Ja teraz mówię do nas, którzy należymy do Chrystusa, żebyśmy o tym pamiętali, że to jest fundament i początek wszystkiego. Okay? Bo ludzi, Bóg nas w różny sposób może prowadzić do głoszenia Ewangelii innym ludziom. Możemy zacząć z innych miejsc. Możemy po prostu od zwykłej rozmowy o Bogu. Możemy po prostu przez to, że zaspokoimy czyjąś potrzebę. Albo że wytłumaczymy komuś, dlaczego nam się powodzi. Albo pomodlimy się o czyjeś uzdrowienie. Z tylu ilu ludzi, tyle jest po prostu dróg do serca tego człowieka. Amen? Ale to tylko do serca tego człowieka jest wiele dróg. A do Boga jest jedna droga. Jest nią Jezus Chrystus, który jest Panem. Więc kiedy głosimy Ewangelię, nie musimy zaczynać od tego pierwszego punktu. Ale jeżeli człowiek się naprawdę nawraca do Boga, to ten filar, ten pierwszy punkt jest absolutnie fundamentalny. Więc ty sobie zadaj pytanie, czy Jezus jest twoim Panem. Amen. I odpowiedz na to pytanie. Dobrze. Drugi punkt, bo już za dużo czasu poświęciłem na pierwszy. Druga rzecz, drugi punkt, to czy teraz, kiedy Jezus jest twoim Panem, to czy twoje wnętrze jest Jego domem? To były takie, wiesz, jak się przygotowywałem, tak czytałem te punkty, jak sobie myślę, czy to nie za szczegółowe, czy to tak wszyscy potrzebują tego. I mówię, Boże, niedawno jeden brat do mnie zadzwonił w zeszłym tygodniu i mówi do mnie, Marek, mówi, czy my musimy tych kazań słuchać, jak już jesteśmy 20 lat wierzący, przecież to w kółko i to samo. I ja tak po prostu później miałem taką walkę w sobie, czy ja powinienem już może przestać głosić w ogóle kazania. Co z tym zrobić po prostu? Wiesz, kiedy te punkty rozważałem, to też tak myślałem. Ale wiecie, kiedy dzisiaj te punkty pisałem, to sobie pomyślałem, to są punkty dla ludzi, którzy już wiele lat żyją z Bogiem. To są punkty dla ludzi, którzy wiele lat żyją z Bogiem. Bo my po prostu bez fundamentów, bez podstaw, bez zastosowania tego, co pierwsze, to my giniemy w tym bogactwie naszego duchowego życia, które jest tak naprawdę marne i składa bardzo ciche świadectwo o Bożym panowaniu w naszym życiu. Więc wiesz, teraz drugi punkt jest taki, czy twoje wnętrze, czy twoje serce jest Jego domem? Wiecie, i tu właśnie jest ta modlitwa tatusiu. Wiesz, zanim cokolwiek zmienisz w swoim życiu, upewnij się po tym, kiedy już wiesz, że poddałeś się Bogu i że chcesz Jego królowania, to teraz upewnij się, czy twoje wnętrze, myśli, emocje, pamięć, wyobrażenia o przyszłości, całe twoje wewnętrzne, duchowe życie jest oddane Jemu, żeby On tam mieszkał. Bo wiecie, bo to, co w wnętrzu, tak jak mówi Słowo, czyni wszystkiego innego, strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia, to jest tak naprawdę generator tych wszystkich zewnętrznych efektów. Wiecie, ja teraz ostatnio czytam o sportowcach, się okazuje, że każdy piłkarz w kadrze ma swojego psychologa, bo to się okazuje, że bitwa najpierw tu jest wygrana, a później tu, w nogach. I świat do tego dochodzi. Że jeżeli możemy zapewnić człowiekowi kondycję, że on jest uporządkowany w swoich emocjach, w swoich myślach, to on wygra. Wiecie, po prostu co wielkiego. Biblia tego naucza od początku. Czuj nic wszystkiego innego, strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Słowo Boże mówi, że Bóg ukształtował całe nasze wnętrze. W przenośni mówi o nerkach, o płucach, o wątrobie. O wszystkich organach wewnętrznych, żeby człowiek już tam w Starym Testamencie, kiedy medycyna nie była właściwie jeszcze rozwinięta, już zdawał sobie sprawę, że jego duchowe życie zaczyna się w środku, a nie na zewnątrz. Wiesz, drugi punkt jest taki, żebyś po prostu uznał, że twoje wnętrze jest ważniejsze od wszystkiego innego. Słuchał siebie. Patrzał, jakie myśli chodzą ci po głowie. Dokąd te myśli cię prowadzą? Czy to są prawdziwe myśli od Boga, czy nieprawdziwe myśli? Czy to są myśli, które wywyższają Boga, czy są myśli, które nie wywyższają Boga? Ja wiesz, ja z piątku na sobotę byłem chory w nocy. Nie mogłem spać, o drugiej wstałem, 2 godziny przesiedziałem na dole, bolała mnie głowa, piłem herbatę, kawę, herbatę. Kombinowałem, później poszedłem spać, ale krótko spałem. I następnego dnia w sobotę tak się czułem trochę w ciele, tak nie bardzo. Więc sobie zrobiłem taki troszkę pościg, mniej jadłem. I później siadłem do obiadu dopiero gdzieś tam o godzinie 17. Usiadłem sobie, tak jadłem. Różne myśli mi biegały przez całą sobotę, generalnie bardzo fajne. Ale tak jechałem, zacząłem jeść ten obiad i pierwsza myśl mi przyszła, że ojcze, ci to nie zaszkodzi. Może powinieneś tak 2 dni głodówki sobie zrobić. I tak się poczułem źle, bo tak miałem ochotę naprawdę zjeść. Moja żona zrobiła taki obiad, no. Nie tak jak ten, co wam mówiłem 2 tygodnie temu. Pachnie wszystko, cebulka, wszystko. I słuchajcie, i tak mówię sobie, i nagle mi przyszła myśl, bo rano byłem dzieci zawieźć na zajęcia harcerskie i kupiłem na bazarze pomidory. I sobie pokroiłem takiego wielkiego pomidora, tego jem. I nagle po prostu mówię sobie, tak jakoś nie wiem, to jakaś łaska była, może to ze względu na dzisiejsze kazanie. Wziąłem tego pomidora do ust i mówię, ale Bóg to pięknie stworzył. Wow, Bóg stworzył. I mówię, Boże, fajnie to wymyśliłeś. Pomidory są super. Przypomniała mi się ta piosenka Michniukowskiego. O pomidorę na zawsze utracone. O pomidorach taka piosenka. A mi o pomidorę. Adios pomidores, tak? I po prostu później mówię sobie, tak jadłem ten obiad, jadłem te pomidorki, ten sok mi tam spływał, jak po prostu ten, co smakuje wino, zacząłem sobie tym sokiem pomidorowym z tych pomidorków tak wpuszczać go. I wiecie, jem ten obiad i sobie pomyślałem, Boże, jak nawet nie będę miał żadnego świadectwa jutro do powiedzenia w kościele, to powiem, że jestem ci wdzięczny za to, jak stworzyłeś pomidory. Bo to jest niezły cud. Tylko człowiek, żeby dojść do takich miejsc, to musi zwracać uwagę na to, co się dzieje z jego wnętrzem, gdzie jego myśli płyną. Żeby wiedział, a dlaczego mnie to wystrasza, a dlaczego mnie to, dlaczego się tego boję, a dlaczego mnie to porusza, a dlaczego przed tym uciekam, a tego pragnę. Jezus musi być Panem twojego wnętrza. To musi być Jego dom, Jego mieszkanie. Słowo tak mówi, że taka jest Jego wola, że my jesteśmy świątynią Ducha Świętego. To znaczy, że to święte, miejsce święte świętych jest w nas. On tam jest cały czas. I teraz nie może być tak, że tam po prostu, wiesz, bałagan, nie zaglądałeś, tam nie wiesz, co jest. To jest twoje mieszkanie. Taka, wiesz, ja mam kawalerkę na Ochocie. Rodzice mi zostawili. A kiedy tam byłeś ostatnio? Tam 4 lata, tam jest dobra gerda, to jest zamknięte. Nie wynajmujesz tego? Nie, oni tam kiedyś studentów puściłem i zniszczyli to. Nie wiesz, co tam się dzieje tam przez 4 lata? Nie wiem. Pustostan. Okna brudne od 4 lat. Nie wiadomo, czy tam jakiś bezdomny mieszka, czy tam w łomu nie było. Co z tego, że masz mieszkanie? Teraz nasze wnętrze tak czasami wygląda. Jest to deklaratywnie, to jest świątynia Ducha Świętego. Ale teraz doświadczalnie. Tak, jakie jest doświadczenie? Experience. Jak to jest tam? Co tam jest naprawdę? Czy tam po prostu to należy do Boga? Czy to wszystko należy do Boga? Czy On może sobie dysponować z tym tak, jak chce? I to później wychodzi w kondycji naszego życia na zewnątrz. Tak? Bo to później z tego tryska wszystko, co jest na zewnątrz. Więc wpuść tam Boga, niech On tam po prostu podotyka tych rzeczy. Zobaczcie, jest fragment w 2 liście do Koryntian, końcówka 4 rozdziału 2 listu do Koryntian. Dlatego się nie poddajemy, mówi Paweł. Wprawdzie nas zewnętrzny człowiek niszczeje, za to nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Dlaczego wewnętrzny się odnawia z każdym dniem? Ponieważ on coraz bardziej jest, jeżeli świadomie to czynimy, pod coraz większym królowaniem Chrystusa. To może być, wiesz, to może być z drugiej strony bardzo niewygodne, bo im więcej Chrystus panuje w naszym sercu, tym mniej komfortowo czujemy się w tym świecie. Czujemy większą walkę. Ale to nie o to chodzi, żebyśmy się o to, co zewnętrzne, troszczyli, tylko o wewnętrzne. Chwilowa lekkość naszego ucisku zapewnia nam nieporównywanie większą wagę, większej chwały. Nam, którzy zabiegamy nie o to, co widzialne, lecz to, co niewidzialne. Bo to, co widzialne, przemija, a to, co niewidzialne, jest wieczne. To, co niewidzialne, jest wieczne. Twoje wnętrze jest wieczne. Twoja dusza, twój duch. Boże mieszkanie jest wieczne, tam, gdzie On mieszka w środku. Dlatego upewnij się, czy tam wpuściłeś Boga. Teraz idziemy dalej. Teraz, kiedy już tak jest, to teraz trzeci punkt, żeby nie zachwiało się życie. Czy w twoim wnętrzu rządzi pokój Chrystusowy? Czym to się różni od drugiego punktu? Mianowicie takim, że w drugim punkcie to po prostu to jest Boże mieszkanie i ty go tam wpuściłeś. I tam może jeszcze po prostu, wiesz, ten pokój posprzątany, ty nieposprzątany, ta łazienka na górze odmalowana, ta na dole nieodmalowana. w jednym pokoju porządek, w drugim nieporządek. Wiesz, to dom ma wiele pokoi. Ma wiele instalacji. Gaz działa, wody nie ma. Woda jest, prądu nie ma. To jest mieszkanie. Ty wpuściłeś tam Boga. I ty po prostu, na początku, to jest ten drugi punkt, wracam teraz, ty po prostu uczysz się słuchać, co tam się dzieje i poddawać każdą z tych dziedzin. Natomiast trzeci punkt, o którym teraz mówię, to jest to, czy tam rządzi pokój Chrystusowy. Amen. Bo to jest coś takiego, jak ja mam z moim domem, i to będą następne punkty, jeszcze do tego będę wracał, ale to jest dobra ilustracja naturalnego domu. Ten sam dom, mój dom, w Halinowie, w którym mieszkam, ten sam dom, ja po prostu... Przyjadą szyby, wybiją człowieka. Chcesz, by tam pokój Chrystusowy rządził? No, większość z was wie, bo była tam. Dobrze. W każdym razie, ten sam dom. Jednego dnia wchodzę przez drzwi do tego domu i to jest mój dom. Wyciągam telefon, tak jak w piątek wieczorem. Robię zdjęcia świeczki, żony, psa, córki, ciasta piekającego się w piekarniku, kominka, dwóch wygodnych foteli. Robię mozaikę i wysyłam do Facebooka, a niech mi zazdroszczą. I wtedy... Ten sam dom, innego dnia, wchodzę tam, te same ściany, te same świeczki, ci sami ludzie, pies, żona, dzieci, fotele miękkie, ciasto w piekarniku, wchodzę. Jak to moje życie wygląda? Dokąd ja zmierzam? Wszystko dobrze. Przemek, grałeś na perkusji? Nie grałeś. Oliwka, lekcje odrobione. Zmywarka znowu pełna. Pies niewyprowadzony. Czemu obroże mu znieśliście? Weterynarz mówi, żeby zdejmować mu obroże w domu, bo dostaje jakieś alergii na szyi. Idę do łazienki. Gdzie jest mydło? A okno znowu nierozszczelnione i duszna. Never ending story po prostu. Chodzę po tym domu i nie mam ochoty po prostu zrobić żadnego zdjęcia. Jestem wkurzony po prostu. Bym coś zmienił. Idę do rodziny i zaczynam z nimi rozmawiać. Siadam z nimi do posiłku i mówię, słuchajcie, to trzeba coś zrobić. Rodzina na mnie patrzy jak na szaleńca. Oni zadowoleni po szkole. Jest obiadek, jest wszystko. Mama jest w domu, jest super. Tata wrócił, czat. I się porozmawiasz. Nie na to się umawialiśmy, nie na takie życie. Nie o taką Polskę walczyłem po prostu. Rozumiesz? I po prostu... I to jest, słuchajcie, to jest ten sam dom. Od czego on zależy? Ten pokój. On od tego, który tam wszedł do tego domu w tym momencie, tak? Ode mnie. I teraz tak samo jest z wnętrzem naszym. To jest już dom Chrystusa. To jest dom Ducha Świętego. Powiedzmy, że jest pootwierany i już masz dostęp, słyszysz swoje emocje, słyszysz swoje myśli, wszystko tam, całe wnętrze, psychologiczne, niepsychologiczne, intelektualne, pamięć, wyobraźnia, wszystko, wrażliwość religijna, wszystko tam jest. Już go wpuściłeś, ale teraz, czy tam rządzi pokój Chrystusowy? Czy ty siedzisz przed Bogiem, oddychasz spokojnie i mówisz, dziękuję ci, bo cokolwiek się wydarzy w moim życiu, to należy do ciebie. Jestem po twojej stronie, ty jesteś po mojej stronie i chociażby dzisiaj się skończył świat, ja idę do ciebie. Jest taki fajny wiersz o końcu świata Czesława Miłosza. Słyszałem go kiedyś w Trójce, jak czytał Malajkat. Polecam wam. Tytuł tego wiersza jest... Koniec świata? Nie wiem, zaczyna się od słów, innego końca świata nie będzie. A w dniu końca świata, tak. I słuchajcie, i tam po prostu jest to opisane, jak po prostu... No dobra. Nie będę robił spoilera, przeczytajcie sobie ten wiersz. W końcu może przeczytałem ten wiersz i mówię, jakie niesamowite połączenie. Koniec świata i zupełna cisza i pokój. Takie po prostu urwanie bezbolesne. Później patrzę, on to napisał w 1945 roku. I już zupełnie mnie zwaliło z nóg. Ja mówię, dobra, sorry, przepraszam, się odwołuję do poezji. Ale dobrze, wracam do tematu. Teraz, wiesz, jeżeli w twoim sercu rządzi pokój Chrystusowy, to ty jesteś właśnie w takim miejscu, że naprawdę nieważne jest, co dzieje się na zewnątrz, ale czy twoje życie należy, czy ono jest teraz w Bożym ręku. I teraz jakby się wszystko skończyło, to gdzie idziesz? Wiecie, ja mam wiele takich sytuacji, że czuję się niekomfortowo. I ja przez te sytuacje poznaję, że w moim sercu, mimo że jest Bóg, to nie rządzi pokój Chrystusowy. Powiem wam, miałem taki skołatany dzień. Jechałem samochodem. Byłem poddenerwowany, coś się działo. Wysiadłem na stacji benzynowej, na BP i mówię, kupię sobie kanapkę i kupię sobie kawę. Tak sobie poprawię, wiesz. Tak pada, a tam jasno, te kolory są fajne, pachnie na tej stacji, jest zadbana. Tak. Weird bean coffee. I słuchajcie, wchodzę i stoi facet przy ladzie. I czuję zapach. Śmierci. Patrzę na jego ręce, ma wszystkie palce odmrożone, przy jednej i przy drugiej dłoni. I się chwieje przy tej ladzie. Jeśli w moim sercu taka myśl po prostu na zasadzie, to ja przyszedłem tutaj teraz do tego pipi, żeby się ogarnąć, żeby ten łyk gorącego czarnego płynu, tą zapiekankę. I teraz czuję ten zapach i tego człowieka. I tak nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić. I przyszedł człowiek, który prawdopodobnie zgarnął tego człowieka przed stacją i mówi, dobrze, to ja panu kupię. I tam mówi, co pan chce, tą kanapkę, tą. Kupił mu kawę, kanapki, wiesz. I on usiadł przy stoliku i je. Prawdopodobnie jakaś bezdomna osoba. Później ja zamawiam i cały czas czuję w sobie ten po prostu taki, może przyszedłem tutaj, żeby się ogarnąć, żeby tak w ten deszczowy dzień i ten nerwowy dzień, żeby tak sobie te dwa łyki tej gorącej kawy i tą zapiekankę. A tu taki dyskomfort. Jeszcze usiadł przy tym stoliku, a tam tylko jeden stolik taki jest postawiony. I teraz z tą kawą i tą kanapką pójdę pod gazety chyba i tak będę te tytuły i tak jakoś... Chciałem po prostu swój wzrok skierować w inną stronę, pójść w drugą koniec tej stacji, żeby jakoś tak... Wiecie, to niesamowita kawa i niesamowita zapiekanka, bo wiesz, bo wyszedłem z tej stacji benzynowej, już temu człowiekowi nic nie mogłem zrobić, jemu kupiono kawę, kilka kanapek, posadzono go, ktoś się nim zajął, to w ogóle nie chodziło o niego, to chodziło o moje serce. Ja sobie myślę, Boże, i to właśnie, to pokazuje, na ile po prostu ty rządzisz moim sercem. Po prostu poczułem, w jakim miejscu jest moje życie. Gdzie ja jestem, kim ja jestem. Oczywiście mogłem powiedzieć, nie, spokojnie, jakby ktoś mu nie kupił tej kanapki, to ja bym mu kupił, albo coś takiego, i tak dalej, wszystkie historie, wiesz. Ale to w ogóle nie o to chodzi, bo to jest drugorzędna sprawa. Ja mówię o tym, co się dzieje w takich sytuacjach z sercem człowieka. I to pokazuje, czy twoim sercu rządzi pokój Chrystusa. Jeżeli chcesz, żeby twoje życie się nie zachwiało, Jezus musi być twoim Panem, twoje wnętrze ma być Jego domem, a w twoim sercu ma rządzić pokój Chrystusowy. Bez względu na to, jeszcze jakie rzeczy są uporządkowane, nieuporządkowane, bo właśnie przez ten Boży pokój, tam do tych wszystkich pokoi Duch Święty będzie mógł zajrzeć, uleczyć, uzdrowić, wyprostować, napomnieć w Bożej miłości. Amen. I ty to usłyszysz i ty się temu poddasz. Punkt 4. Niech twoją rodzinę przenika pokój, który jest w tobie. To jest 4. punkt. Zaczęliśmy od centrum wszechświata. Jezus jest Panem. Później moje wnętrze jest Jego domem. Teraz Jego pokój rządzi mną. I teraz dopiero zaczynają się kolejne warstwy, jak w cebuli, na zewnątrz. Kolejną warstwą jest rodzina. Tylko nie w taki sposób, żeby twoje życie się nie zachwiało, to twoja żona i twoje dzieci i twoja rodzina musi chodzić po chrześcijańsku, po tym świecie. Tylko w drugą stronę. Twoim sercem rządzi pokój Chrystusowy, więc to teraz zaczyna emanować na twoją rodzinę, na twój dom. Wiecie, ja to tyle razy ćwiczyłem, to właśnie te piątki wieczór, to jest taki dzień przed szabatem, czy dzień zaczynający szabat, to jest właśnie ten mój taki, już od kilku lat, jak zacząłem tak pilnować tych szabatów i wiedzieć, że muszę mieć dzień resetu, że to jest obowiązkowe, że to jest, Bóg stworzył świat, sam odpoczął i chce, żebyśmy my odpoczęli i w ogóle. Dużo kazań na ten temat wygłosiłem, możecie ich sobie słuchać, ale to też wyzwoliło takie silne oczekiwanie w ten piątek. Więc kiedy wracam do domu, to mam właśnie takie oczekiwanie, że będzie wszystko dobrze. Wiecie, i Bóg mi zaczął pokazywać, że to w ogóle po prostu... Mówię, że Marek, ani ty Żyd, ani szlachcic, po prostu... Ani twoja żona po prostu jakaś wychowana w domu z tradycjami, ona ci tych świec szabatowych nie będzie zapalała. Twoje dzieciary, totalne spontany, byłeś na wywiadówce w środę, to wiesz, słyszałeś. Widzicie, jaką ja mam żonę. I tak aż... Dobra, i wiecie, z tymi oczekiwaniami ja przychodzę do domu, tak? I Bóg mi już dawno temu powiedział. Mi to wyraźnie wyświetlił. On mówi, Marek, nic się nie zacznie, bo to się właśnie zaczyna w ten sposób. Jezus jest twoim Panem. Twoje wnętrze należy do Niego jako dom. Tam rządzi pokój Chrystusowy. I teraz ty tego Chrystusa i ten pokój wnosisz wszędzie, gdzie przychodzisz. Ja mówię, i wiecie, ja po prostu zacząłem myśleć o tym w ten sposób, że ja, to ja wpływam po prostu na otoczenie. Przychodzę do domu, nie palą się świece, zapalam świece. Biorę zapałeczki, co tam dzieciaki, o, mi się porąbany dzień, no, ta żonka, o, się przepracowałaś, no i chora jeszcze, boli dzióbeczek głowy, no i zapalam świecę. I zapalam świecę. Wyciągam wino z torby, bo kupiłem, bo żona zapomniała kupić, więc ja kupiłem po drodze, z dworca szedłem, kupiłem, wino kupiłem. Dzieci biegają jak szalone, biją się, no co tam, bijecie się, może się ze mną pobijecie, no. Coś jest do ogarnięcia, trzeba w kominku na państwo. Tam wszystko zrobić pomalutku. Szabat nie zając, nie ucieknie. Nie musi być na tum, bo mąż wszedł do domu. Mąż wszedł do domu! Jak te hieny, które się trząsły na imię króla lwa. Pamiętacie? Mufasa. Mufasa! On. Powiedz jeszcze raz Mufasa. Mufasa! Mąż wraca do domu. Szabat, dzieci! Tata wraca! Mąż wchodzi, ma być pokój. Pokój! Yes, sir, pokój! Dzieci stoją na baczność, ojca w rękę, córka podaje kapcie. Siadasz z cygarem. Szabat szalom. Puszczasz kółka i wola Boża się wypełniła w twoim życiu. Wszyscy ci służą. Pokój temu, pajka pokoju, tak jest. To nie tak. Od wnętrza na zewnątrz. Z fragment z listu do Filipian, 4:4. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Z czego my się mamy radować? Z czego tu się cieszyć w tym życiu? Z czego tu się cieszyć? Wszystko nie tak, bądźmy szczerzy. Z czego tu się cieszyć? No ale Paweł mówi, że nasza radość jest w Panu. On jest moim Panem, moje życie jest w Jego rękach, moje wnętrze jest Jego domem, w moim sercu rządzi pokój Chrystusowy. On jest blisko i mogę w Nim cieszyć się w tym miejscu, w którym dzisiaj jestem, chociażby na zewnątrz burza, niewola, więzienie i wojna. A my żyjemy w czasach ostatecznych i prawdopodobnie fajnie już nie będzie. Ja w tym tygodniu się tak zastanawiałem, mówię sobie, mój tata urodził się w lutym 39, więc tuż przed wybuchem II wojny światowej. I ja zacząłem się zastanawiać, kiedy ja umrę. Czy umrę przed trzecią wojną światową, w trakcie trzeciej wojny światowej, czy po zakończeniu trzeciej wojny światowej? Policzyłem sobie, że jakby mój tata urodził się przed wybuchem powstania styczniowego, to ja dzisiaj żyłbym w samym środku II wojny światowej. Bóg tak sprawił, że żyjemy w niewyobrażalnie długim okresie pokoju na ziemi. W Europie. Jest niewyobrażalnie długi odstęp. Jeszcze nigdy w Europie nie było tak długo pokoju. Ale czy to jest gwarancja, że będzie zawsze? Gdzie i na takie rzeczy Bóg chce nas przygotować. Więc musimy sobie poradzić z niepokojem w sercu, kiedy wracając do domu znajdujemy nieodkurzony dywan. Bo taka jest proporcja trzeciej wojny światowej, dywaniku i twojego serca. Po czym ludzie poznają, że należymy do Chrystusa? Że się wzajemnie miłujemy. A czy my się miłujemy? Tak, my się tak miłujemy, że my się wszyscy pozmieniamy. Bracie, ty tak nie bierz tego do siebie. Ja z miłości ci mówię, jak jest. Pełno w tym świecie ludzi, którzy z miłości do prawdy Boga, wartości chrześcijańskiej chcą uczynić Jezusa królem Polski i powiedzieć, jak jest. Że z tego już nie ma żadnego królestwa, tylko jedna wielka zadyma. Radujcie się w Panu, powtarzam, radujcie się. Bądźcie znani wszystkim ze swojej rzetelności, Pan jest blisko. Przestańcie martwić się o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie z wdzięcznością, przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. A pokój Boży, który przewyższa umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. Amen. W Brytyjce jest powiedziane, a pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc w Bożym pokoju. Amen. To było do poprzedniego punktu. Okej. Okay. Teraz mówiliśmy o domu i o mieszkaniu. Miejsce twojego pobytu, miejsce twojego schronienia. Wiesz, ono będzie Bożym Królestwem, jeżeli ty będziesz służył Panu. Przychodzisz do domu, masz relację z tatusiem, listopadowe mgły odgarnąłeś ze swojego serca, wszystkie bagna osuszyłeś w swoim sercu, wpuściłeś go, on rządzi i teraz ty wnosisz to do swojego domu, do swojej rodziny. I wtedy ona się zmienia. I wtedy możesz w Bożym pokoju, można różne rzeczy zrobić. Można się dogadać, ustanowić dyscyplinę, porozmawiać, napomnieć, ale dopóki nie ma Chrystusowego pokoju, który króluje w twoim sercu, to te wysiłki na zewnątrz będą doraźne, podyktowane strachem, chęcią zadowolenia taty, mamy i kogokolwiek innego. Bo ja tego chcę. No. Jozue powiedział, nie wiem jak wy, ale ja i mój dom będziemy służyć Panu. Amen. I to możesz dziać. Twój dom, twoje miejsce, twojego pobytu, ono może służyć Bogu, ale przez to, że ty będziesz służył Bogu. Powiem wam, jest takie anglosaskie stwierdzenie, tak, że mój dom, moja twierdza. I to mają to po angielsku, nie wiem jak to się mówi. Tak, mój dom, mój zamek, my castle. I teraz wiecie, często ludzie to próbują właśnie źle zbudować, bo próbują po prostu obwarować. Ale powiem wam, jeżeli to jest prawdziwe stwierdzenie, to ono w naszym przypadku, nas, którzy należymy do Chrystusa, jest budowane w przeciwną stronę. Nie od murów, nie od obwarowań, ale od środka. I tam, gdzie mieszkasz, tam może być Boży pokój. Może być lepianka, piwnica, kantorek pod schodami, nieważne. Tam może być po prostu szopka betlejemska i światłość, która przyszła na świat, żeby zbawić wszystkich ludzi. Amen? Może być jeden garnek do gotowania, nie ma problemu. Nie ma żadnego problemu. To po prostu jest od wewnątrz. Dzisiaj zamieściłem cytat z książki Stephena Bidulpa, który marzy o mężczyznach w nadchodzącym wieku. On jest takim propagatorem ruchu wyzwolenia mężczyzn. I on mówi, wierzę, że w nadchodzącym czasie mężczyźni będą mniej zarabiać i mniej wydawać. Powiem wam, jak mnie to zaskoczyło. Ja całe życie głosiłem, zarabiaj więcej. A on mówi, nie, żeby poczuć życia smak, to trzeba poczuć życia smak. I tu ani większe zarabianie, ani większe wydawanie nic nie pomaga. Czasami trzeba wręcz przeciwny krok zrobić, zarobić mniej i wydać mniej. I poczuć smak tego życia. Więc twój dom. To był czwarty punkt. Dom, czyli miejsce, w którym jesteś. Słuchaj, ty powinieneś być tam szczęśliwy, gdzie mieszkasz. To mieszkanie, w którym jesteś, ten dom, ty musisz być tam szczęśliwy. Jeżeli tam nie jesteś szczęśliwy, to po prostu zobacz, co się dzieje. A teraz przechodzimy na rodzinę. Dzieje apostolskich 16:31. A oni rzekli, uwierz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony ty i twój dom. W Malachiasza 2:15 czytamy. Czy nie jeden Bóg uczynił ją istotą z ciała i ducha, żonę? A czego pragnie ten jeden? Potomstwa Bożego. Pilnujcie więc się w waszym duchu i niech nikt nie będzie niewierny żonie swojej młodości. To Boże panowanie później przechodzi na ludzi, na żonę i na dzieci. Przez to, że ty im służysz. Chyba kazanie do facetów dzisiaj głoszę w ogóle. Zauważyliście? Kobietom dziękujemy? Amen. To tak jest, słuchaj, bo tam jest w liście do Efezjan jest napisane, że żony mają męża szanować, jak Kościół szanuje Chrystusa. Więc 2000 lat porażek. Jak Kościół szanuje Chrystusa. To jest to porównanie. Więc jest duża łaska dla kobiet. Dla mężczyzn jest wyzwanie. A mężowie mają miłować swoje żony, jak Chrystus Kościół, który wydał zań samego siebie i dał się zabić za niego. I wtedy Boże Królestwo zaczyna przychodzić do rodziny. Twoje życie nie będzie się chwiało. Nie dlatego, że ty mówisz, jak w domu mają rzeczy wyglądać. To trzeba mówić, bo komunikacja jest ważna. Warto rozmawiać. Warto się komunikować, warto nie przemilczać problemów. Ale jest coś więcej. Dobra, to był piąty punkt, rodzina, nie zatrzymuję się tutaj, przeczytałem wam wersety. Szósty punkt, później to przechodzi na wspólnotę, na Kościół. Księga Ageusza 1:4. Czyż już nie czas dla was na to, abyście mieszkali w waszych domach wykładanych kafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Więc później trzeba to wszystko, co jest panowaniem Chrystusa we mnie, w moim wnętrzu, pokój Chrystusowy, miejsce, w którym mieszkam, jest obszarem Bożego panowania i mój dom, moja rodzina, moi ludzie, moja żona, moje dzieci, to wtedy ja to przenoszę na eklezję, na wspólnotę. Z mojego oikos teraz wchodzę w większą grupę ludzi. I niech się to tutaj dzieje. Tak? I Bóg mówi, że jeżeli nie zauważamy, że jest taka potrzeba, to się z czymś rozmijamy. Tak? Dobrze, nie będę się tutaj zatrzymywał. Koinonia, eklezja. Naprawdę zachęcam was, żebyście przesłuchali tego słowa sprzed 2 tygodni, którego nie ma na stronie oficjalnej drogi, bo to jest słowo wewnętrzne dla Kościoła. I ostatnie, wtedy dopiero przechodzimy do wpływania na świat. Do zmieniania świata, w którym jesteśmy. Nigdy odwrotnie to się nie odbywa, w jakiejś odwrotnej kolejności. Wtedy jesteśmy w tym świecie, to co mówi Jezus, jesteście solą ziemi, wy jesteście światłością świata i wtedy zaczynamy wpływać na ten otaczający nas świat. Przez panowanie Chrystusa, przez nas w całym tym świecie. Amen. Więc słuchaj, jeżeli chcesz, żeby twoje życie się nie zachwiało, nie chwiało się, nie uległo w gruzach, to pamiętaj, żeby to po prostu szło we właściwej kolejności. Od środka, od ziarenka, w źdźbło, do wielkiego drzewa, w którym gnieździ się wiele ptaków. Nigdy w drugą stronę. Chcesz zmienić świat? Najpierw niech się twój świat zmieni. Chińskie przysłowie mówi, jak ktoś chce zmieniać świat, niech się najpierw 2 razy przejdzie po swoim domu. Niech świat zacznie od zmiany tego właśnie, co widzi przed swoimi oczami. Tak więc zachęcam was do tego. Mam nadzieję, że to nie było słowo dołujące. Chociaż niektórzy tak wyglądają, jakby trochę byli zdołowani. Ale trudno. Tak jak mówi moja żona, nie po to się głosi kazania w kościele, żeby się wszystkim podobały. Ona to do mnie mówi, bo ja bym chciał mówić kazania, które się wszystkim podobają, więc ona mi mówi, że tak nie jest. Amen.